No to w imię Boże. Kochani, tak jak w tym wprowadzeniu powiedziałam, dzisiaj nasze błogosławieństwo to jest błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. W innym tłumaczeniu to mamy błogosławieni, którzy płaczą, po prostu, albowiem oni będą pocieszeni. I to jest fragment, który nas prowadzi z Ewangelii Świętego Mateusza. Natomiast ten drugi paralelny, o którym ojciec mówił wczoraj na kazaniu z Ewangelii Świętego Łukasza, on mówi: błogosławieni, którzy płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Bardzo takie konkretne i dosłowne obietnica Pana. I powiem tak, gdy koordynatorzy rekolekcji zwrócili się do wspólnotowiczów, kto ma pragnienie, żeby powiedzieć konferencję, to ja takie pragnienie w sobie znalazłam i można sobie było wybrać temat tej konferencji. I ta konferencja była właśnie wolna. Ja się tym bardzo ucieszyłam, dlatego że uzmysłowiłam sobie, że może nie do końca jestem człowiekiem, który wprowadza pokój. To moi najbliżsi o tym najlepiej wiedzą. Marta. No wiecie, różnie bywa, powiem, z miłosierdziem, z czystością serca, z tym ubóstwem duchowym. Też mam świadomość, że świadectwo mojej wiary nie jest tak radykalne, że nie jestem przedmiotem odrzucenia, drwin, urągania. To jest to ostatnie błogosławieństwo wypowiedziane z Chrystusa. Natomiast płacz i smutek jest jakiś mój. To jest zwykłe, aczkolwiek zaznaczę, że nie jestem osobą jakąś nadmiernie płaczącą. Ale no tak to już jest, że jest to błogosławieństwo, w którym, słuchajcie, tak myślę, może się odnaleźć każdy z nas. Że właśnie może mamy wątpliwość, czy jestem człowiekiem wprowadzającym pokój. No może nie. Czy jestem miłosierny. Różnie to bywa. Ale jakbym zapytała, czy macie doświadczenie płaczu, łez, smutku, no to tak mi się wydaje, że każdy z nas powie: tak, to jest moje doświadczenie. I to jest takie doświadczenie właśnie, błogosławieństwo na moją miarę, i na miarę każdego z nas. Po prostu smutek, płacz, cierpienie jest jakoś wpisane w treść naszego życia. Ale też jest radosną rzeczą, że jest to stan, którego na pewno doświadczymy i to jest pewne, ale jest to etap tylko przejściowy. Nie jest to stan ostateczny i końcowy. Dzięki darowi zbawienia, który mamy od Chrystusa, możemy być pewni, że każdy smutek, każde cierpienie, każda łza jest tylko etapem przejściowym. Ojciec Raniero Cantalamessa, kapucyn, kaznodzieja domu papieskiego, tak mówi: w kolejności zaproponowanej przez Jezusa nie smutkowi, a radości przysługuje ostatnie słowo. A co ważniejsze, to ono trwa na wieki. To jest obietnica Pana. Nie smutkowi, a radości przysługuje ostatnie słowo. I przejdźmy już tak konkretnie do tego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ojciec wczoraj wspomniał, że osiem błogosławieństw to jest autoportret Chrystusa. On mówi to o sobie. On jest miłosierny, on jest czystego serca, on jest tym, który wprowadza w pokój, on jest tym, który jest prześladowany. To jest jego autoportret. I też Słowo Boże pokazuje nam takie miejsca, w których Chrystus płacze, który się smuci. To jest też błogosławieństwo o nim. Jest taki piękny fragment z Ewangelii Świętego Jana, to jest rozdział 11, wers 33 i dalej. To jest scena wskrzeszenia Łazarza. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona, Marta, i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił się i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Wzruszył się w duchu, zapłakał, okazał głębokie wzruszenie. Taki jest nasz Pan. Bóg ma wrażliwe serce. I słuchajcie, to jest dla mnie niesłychane w tym fragmencie, że Jezus płacze, wiedząc, że za moment wskrzesi Łazarza. Przecież on o tym wiedział. Przychodzi do jego grobu i mimo wszystko płacze. To tak jakby chciał nam powiedzieć, że w życiu nie ma drogi na skróty. Że jest płacz, a potem jest radość. Taka jest droga z nim. Chrystus płacze nad grobem po to, żeby potem weselić się razem z Marią i z Martą i z Łazarzem. Kolejna, myślę, taka myśl płynąca z tego fragmentu, właśnie tego płaczącego Chrystusa, jest taka, że On, wiedząc, że wskrzesił Łazarza, płacze po to, żeby dzielić ten smutek z Marią i z Martą. On nie chce w tym smutku zostawić ich same. Mógł powiedzieć, nie zapłakać, powiedzieć, wszystko będzie dobrze, zobaczycie, ułoży się. Nie, On chciał wejść w ten smutek, dzielić z tymi kobietami ten smutek, żeby potem ofiarować im jeszcze większą radość. Bóg wchodzi w nasze cierpienie. To jest, słuchajcie, tak trochę jak w księdze Daniela. Pamiętacie tą wizję, znaczy nie wizję, scenę pieca ognistego. Trzech młodzieńców w tym piecu i czwarty anioł przechodzący się między nimi. Bóg nie uchronił tych młodzieńców od tego pieca, ale przyszedł do nich, do tego pieca. Nie oddalił tego cierpienia, ale wszedł w to cierpienie. I tak samo tu Chrystus. Mówią mu, dlaczego się spóźniłeś? Gdybyś był wcześniej, on by nie umarł. Chrystus przyszedł po to, żeby pokazać nam, że On wchodzi w nasze cierpienie. I też ten płacz Chrystusa i potem radość ze wskrzeszonym Łazarzem i z Jego siostrami pokazuje, że w życiu chrześcijanina właśnie stan smutku i radości może się przeplatać, że one się nie wykluczają, że w Panu są możliwe, że jesteśmy w stanie pogodzić to w swoim sercu. Kolejny fragment Ewangelii, który mówi o Chrystusie, który płacze, to jest ten fragment, w którym Chrystus zbliża się do Jerozolimy. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim. Płacze nad Jerozolimą, która nie poznała czasu swojego nawiedzenia. Wie, co spotka to miasto, wie, że nie pozostanie kamień na kamieniu. Płacze nad grzechem świata. I kolejny fragment już przed męką w Ogrodzie Oliwnym. Wtedy rzekł do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Ten smutek Chrystusa w Ogrodzie jest też miarą Jego miłości. Potrzeba było, żeby tak się Pan smucił, żeby w ten sposób objął nas swoją miłością. Jezus zgodził się dobrowolnie przeżyć właśnie ten smutek, smutek Ogrójca, cierpienie Ogrójca, żeby nas wyzwolić właśnie z każdego naszego smutku i naszego płaczu. To błogosławieństwo, które też pokazuje nam Chrystusa płaczącego, mówi o tym, że nie bójmy się swoich emocji. To błogosławieństwo wyklucza wszelkie stany apatii i jakiejś znieczulicy. Pan stworzył nas z emocjami. Miejmy odwagę, jakby przyznawać się do nich, po pierwsze przed Panem Bogiem, przed sobą, ale też przed naszymi bliźnimi. Nie wstydźmy się tego, że jest nam smutno. Nie wstydźmy się tego, że nieraz sobie nie radzimy. W księdze Ezechiela mamy taki fragment. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. No właśnie, mamy serce z ciała. Nasze serce potrafi się wzruszać, potrafi się radować, ale potrafi też płakać. W takim stanie smutku możemy dziękować Panu. Panie, dziękuję Ci, że dałeś mi wrażliwe serce. Dziękuję Ci, że ja to czuję. Miałam takie kiedyś doświadczenie, że jakoś przeżywałam wielkie takie cierpienie i tak sobie wyobrażałam, że bardzo bym chciała, żeby Pan je ode mnie oddalił. Po prostu co adoracja, to ja mogłam płakać i płakać, bo różne słowa mnie poruszały i odczuwałam no, wielki smutek. No i przyszedł czas, że jakoś powiedzmy te odczucia zostały zabrane. I wtedy sobie pomyślałam, nie Panie Boże, wolę takie serce z ciała płaczące. Czułam się wtedy, jakbym miała serce drewniane, serce z kamienia. Nieraz ból jest bólem słodkim i łzy są takimi łzami przylgnięcia do Pana. To jest skarb wrażliwe serce. Dziękujmy Panu. Dziękujmy za to, że tak nas stworzył. Też ważne, tak na zasadzie dygresji, bo nie jest to konferencja o naszych emocjach, że z jednej strony nie możemy tych naszych emocji tłamsić, udawać, że ich nie mamy, a z drugiej one nie mogą stać się bożkiem. One nie mogą zawładnąć nami. Myślę, że tutaj jest takie miejsce, żeby powiedzieć, że nie każdy jakby płacz jest płaczem, który przyzywa Bożego pocieszenia. Może być płacz zazdrości, płacz gniewu, płacz takich zaciśniętych pięści, płacz buntu. Ten płacz jakby nie przyzywa Bożego pocieszenia. Znaczy on odbija się w sercu Boga, Bóg cierpi widząc nas w takim stanie. I wtedy bywa tak, też mówiąc to, mówię to ze swojego doświadczenia, że można ze swojego smutku uczynić bożka. Był taki moment w moim życiu, moment to może złe słowo, bo to dość długo trwało, gdzie ja tak się zapaprałam w smutku. To słowo najlepiej oddaje jakby ten stan, który przeżywałam. Pielęgnowałam smutek w sobie i mimo, że mówiłam, że bardzo pragnę pocieszenia, to do końca tak teraz myślę, że ja dyktowałam Panu Bogu warunki, jak to pocieszenie ma wyglądać. Jak ja bym chciała, żeby On mnie pocieszył. Jeżeli to pocieszenie było inne, to ja po prostu go nie przyjmowałam. I też myślę, że w takim stanie byłam, tak jak pisząc tą konferencję, myślałam o tym, bo to z perspektywy czasu nieraz widzimy. Jak taki nastroszony jezozwierz. Mam świadomość, że Pan wyciągał rękę, żeby mnie pogłaskać i przytulić, i na tych rękach Chrystusa są ślady po tych moich kolcach. Taka jest miłość Boga. On nawet jak jesteśmy nastroszeni, tacy kolczaści, On chce nas przygarnąć, ale my nie zawsze chcemy. Myślę, że jest taki stan, że my w tym cierpieniu zamykamy się jak w grobie. Że ten grób zamyka się nad nami. Bóg szanuje naszą wolność. I wystarczy jeden sygnał z naszej strony, że chcemy, żeby Pan nas pocieszył, i On odpowie. I ja ufam, że wielkie znaczenie w tym moim stanie miała modlitwa moich bliskich. Oni wymodlili to, że ja chciałam, żeby Pan Bóg pocieszył mnie na Jego warunkach, nie na moich. I On tego dokonał. I ta radość, którą dał, przewyższyła moje wyobrażenie. To był taki smutek destrukcyjny. Ale Pan Bóg, który, i można powiedzieć, symbolem Chrystusa jest pusty grób. I On jest nas w stanie wyprowadzić nawet z takich naszych grobów. Takich, w których sami się zamykamy. Jeden sygnał z naszej strony, że chcemy, żeby On przyszedł, i przyjdzie. A teraz tak parę słów o takich, można powiedzieć, dobrych smutkach. Pierwszy taki rodzaj dobrego smutku, płaczu, to jest płacz nad moim grzechem. Ja płaczę, dlatego że zerwałam więź z Bogiem. I świadomość mojej grzeszności, a z drugiej nieskończonego, niewyobrażalnego miłosierdzia Boga sprawia, że ten smutek nie jest smutkiem destrukcyjnym. Że nie jest to smutek bez nadziei. Miłość Boga jest tak wielka, że On tylko czeka, żeby mnie przygarnąć. On jest jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, który czeka, żebym ja do Niego powróciła. I Jemu nie przeszkadza, że jestem brudna i śmierdząca jak syn marnotrawny. On czeka z tym przytuleniem. Chce ten mój smutek, oddalenia od Niego, przemienić w radość. Chce zabić cielca, chce dać nową szatę, pierścień na palec, sandały na nogi, wydać ucztę na moją cześć. Taki jest Pan. I co więcej, On nigdy już nie wypomnie mi tego mojego odejścia. On nie będzie do Niego wracał. Choćby szatan nieustannie mi przypominał o tym moim odejściu, Bóg nie będzie go pamiętał. To odejście obmyte moimi łzami i miłosierdziem Boga zginie w jego sercu. Ten rodzaj smutku, możemy powiedzieć, znajdzie pocieszenie w miłosierdziu Pana. Kolejny smutek to smutek z powodu grzechu innych. Jest tak, że grzech świata mnie rani. On może mi sprawiać ból i smutek i cierpienie serca. To, o czym Pismo Święte mówi, ohyda spustoszenia. Takie misterium nieprawości, eskalacja zła. Ojciec Raniero mówi coś takiego. Smutek z powodu aroganckiego odrzucenia Boga nigdy nie miał takiej racji bytu jak dzisiaj. Myślę, że jesteśmy tego świadkami, nie? Że świat tak bardzo radykalnie odwraca się od Pana Boga. Ja pracuję w bibliotece pedagogicznej. Przez moje ręce przychodzą wszystkie czasopisma, które prenumerujemy. I to są czasopisma pedagogiczno-psychologiczne. I ja właśnie widzę tam to aroganckie odwracanie się od Pana Boga. Nazywanie zła dobrem. Gloryfikacja zła. Rozmywanie wartości. To wszystko tam jest, a to jest mała działka mojej pracy. Świat arogancko odwraca się od Boga. I muszę powiedzieć, że jak tak sobie przeglądnę kilka takich czasopism, to po prostu ja nieraz mam dość. Myślę sobie, Panie Boże, zanurz to w swoim miłosierdziu, to powoduje smutek mojego serca, smutek z powodu grzechu świata. I dalej ojciec Raniero mówi coś takiego. Motywem smutku dla wierzącego jest bezsilność, której doznaje wobec rzuconego wyzwania. Gdzie jest Twój Bóg? Poprzez swoje tajemnicze milczenie Bóg wzywa wierzącego, aby dzielił jego słabość i klęskę. Bóg wzywa wierzącego, żeby dzielił z nim smutek i płacz. Bo tak należy sobie uświadomić, że największe zasmucenie z powodu grzechu mojego czy grzechu świata to jest zasmucenie Boga. On jest tym, który najbardziej cierpi. Kolejny rodzaj smutku to smutek spowodowany trudem życia. Powiedzielibyśmy taki smutek egzystencjalny, wpisany w nasze życie. Choroby, śmierć, rozłąki, bezrobocie, różne konflikty w rodzinie. To wszystko jakoś uderza w nas, to wywołuje smutek w naszym sercu. I Pan chce to wszystko wziąć w swoje serce i pocieszyć. Smutek współczucia. Nie ja sama cierpię, ale cierpi ktoś bardzo mi bliski. Ja dzielę z nim to cierpienie. Smutek współczucia. I wreszcie ojciec Raniero mówi o łzach, które nazywa najpiękniejszymi łzami. I pisze tak. Najpiękniejsze są łzy, które wypełniają nasze oczy, kiedy oświeceni światłem Ducha Świętego kosztujemy i widzimy, jak dobry jest Pan. Jeśli w niebie można płakać, to raj będzie pełen tego typu płaczu. Tak mówi ojciec Raniero. Płacz, który jest płaczem wzruszenia nad potęgą Boga. I też przyszło mi do głowy, że coś takiego przeżywam nieraz na pogrzebie kogoś bliskiego, kogo kochałam. Pewnie, że tu się mieszcza płacz też z powodu rozłąki, ale myślę, że to jest akcent położony na to. Panie, jak jesteś dobry. Jak jesteś dobry, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Że tego mojego dziadka, którego tak kochałam, spotkam w niebie. I że on wcale nie chciałby tu wrócić. Że mu jest dobrze. Jak Panie cudownie to wymyśliłeś, że my kiedyś wszyscy spotkamy się tam. No i wtedy można płakać ze wzruszenia. Jak dobry jest Pan. I jednego możemy być pewni, że wszystkie te rodzaje smutków spotkają się w sercu Boga. Że żadna z tych łez nie zostanie zapomniana. Że Pan Bóg zbiera te wszystkie nasze łzy i przechowuje w swoim sercu. I kiedyś nam je odda. Przemienione. Ale jest to konferencja o pocieszeniu. Idziemy dalej. Błogosławieni smutni, płaczący, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Wydaje się absurdalne. Szczęśliwi, płaczący. Dlaczego? Albowiem będą pocieszeni. To jest jakby klucz do rozumienia tego błogosławieństwa. Ci smutni nie są dlatego szczęśliwi, że właśnie płaczą, ale dlatego, że będą pocieszeni. Centrum tego błogosławieństwa jest to Boże pocieszenie. To jest słowo nadziei. To jest błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy stracili nadzieję. W księdze Jeremiasza są takie słowa. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynach Syjonu. I rozradują się błogosławieństwem Pana. To jest wypełnienie tego błogosławieństwa. Rozradują się błogosławieństwem Pana. Będą wykrzykiwać radośnie. Wyobrażacie sobie nas, wykrzykujących radośnie? To jest obietnica Boga. I to słowo uwalnia nas od takiej beznadziei. Gdy przyjmiemy je sercem, to ono budzi w nas nadzieję. Budzi w nas ufność. I to błogosławieństwo, gdy tak mu się przyjrzymy, błogosławieni smutni, albowiem będą pocieszeni. Smutni, którzy będą się radować, jest taką, słuchajcie, drogą Paschy w skrócie. Czyli drogą Chrystusa, drogą od Wielkiego Piątku do chwały Zmartwychwstania. Płacz Wielkiego Piątku przemienia się w radość Zmartwychwstania. To, o czym mówiłam dzisiaj rano. Każde pocieszenie jest zakorzenione w tym jedynym pocieszeniu. Pocieszeniu poranka Zmartwychwstania. Każde pocieszenie wypływa właśnie z tego. Nic nie jest już jak było. Nawet smutni mogą być szczęśliwi. Nawet płaczący mogą być nazwani szczęśliwymi. Coś zupełnie wbrew logice świata. Dlaczego? Dlatego, że jest poranek zmartwychwstania. Tak więc droga, którą idziemy, idąc za Chrystusem, idąc drogą tych błogosławieństw, czyli płacząc i smucąc się w nadziei zmartwychwstania, jest jedyną pewną drogą. Wiemy, gdzie idziemy. Wiemy, że idziemy na Kalwarię, do krzyża, ale do chwały zmartwychwstania. Chrystus powiedział takie słowa. To jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 16, czyli to jest ostatnia wieczerza. Testament Chrystusa, najważniejsze słowa, które wypowiada do uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale wasz smutek przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu. Z powodu radości, że człowiek narodził się na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się wasze serce. A radości waszej nikt nie zdoła odebrać. Rozraduje się wasze serce i radości waszej nikt nie zdoła odebrać. I ważne, żebyśmy przylgnęli do tego słowa. Skoro Pan tak mówi, to tak jest. I tak będzie. I w życiu duchowym jesteśmy właśnie do tego zaproszeni, żeby iść po śladach Pana. I żeby podążać drogą Chrystusa. I od nas zależy, czy my tą drogę wybierzemy. Czy zechcemy być pocieszeni. Po prostu ode mnie zależy, od mojego wyboru, czy ja idę w kierunku zmartwychwstania. Mój smutek jest też błogosławiony obietnicą Pana tego pocieszenia, ale też jest błogosławiony obecnością Pana w tym smutku. Czyli jedna sprawa, pocieszenie, a druga, że ja w tym smutku nie jestem sama. Bóg, który jest miłością, nie jest Bogiem nieczułym. Co więcej, On słyszy ten płacz. On widzi każdą moją łzę, nawet tą najbardziej ukradkiem ocieraną. Słyszał każdy mój jęk. Słyszy każde moje pytanie kierowane do Niego. Panie, dlaczego? On to wszystko usłyszał i odpowiedział. I Jego odpowiedź przerasta moje wyobrażenie. Odpowiedź Chrystusa na mój płacz jest odpowiedzią miłości. I ta Jego odpowiedź, to Jego pocieszenie ma kształt krzyża. To jest odpowiedź Boga. Widząc moje łzy, zgodził się na krzyż, żeby uchronić moje cierpienie od bezsensu. I żeby wejść w każdy smutek, w każdy ból. I ta odpowiedź Chrystusa, która ma kształt krzyża, musimy pamiętać, że to jest krzyż chwalebny. Że to jest krzyż, który jest chwałą zmartwychwstania. Że to nie jest znak hańby. To nie jest znak końca. To jest znak początku. To jest brama otwierająca się na wieczność. I po tej odpowiedzi Boga, właśnie po tej, po ukrzyżowanej miłości Chrystusa, ja nie mogę zarzucić Bogu, nie mogę Mu powiedzieć: Panie, nie rozumiesz mojego smutku. Nie wiesz, co to znaczy. Mogę powiedzieć, że każde miejsce mojego smutku, każde miejsce moich łez, jakiegokolwiek smutku w moim życiu, jest miejscem, w którym Chrystus był przede mną. On już tam był. I w momencie, gdy ja próbuję podążać za Nim, iść po Jego śladach, im bardziej robię to z godliwością i przylgnięciem do Niego, tym te ślady Chrystusa są bardziej wyraziste i świeże. Ja wtedy jestem w stanie rozpoznać. On tu był przed chwilą. I nie jestem sama. Chrystus, idąc przede mną, co chwilę jakby się obracał i zachęcał mnie. Idź, idziesz w kierunku zmartwychwstania. Idziesz w kierunku pocieszenia. I w tych chwilach ciemności, wtedy, kiedy idę przez Wielki Piątek, Chrystus nieustannie chce mi przypomnieć to, że idę w kierunku poranka zmartwychwstania. I taki smutek rodzi pokój w moim sercu, przeżywany z Chrystusem. To moje podążanie po Jego śladach. Exultet, czyli ta pieśń Wigilii Paschalnej, ma takie słowa: błogosławiona wina, skoro odkupił ją tak wielki odkupiciel. A tu parafrazując, moglibyśmy powiedzieć: błogosławione łzy, bo ociera je tak wielka miłość Boga. Błogosławiony smutek, który przyzywa pochylenia Boga nade mną. Z Bogiem mój smutek nie jest przekleństwem, jest błogosławieństwem. To jest pocieszenie wysłużone przez Jezusa. To jest znak Jego krzyża. Ale jest jeszcze Duch Święty. Duch Święty Pocieszyciel. To jedno z imion Ducha Świętego. I Chrystus, mówiąc o Duchu Świętym, w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 14 mówi tak. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. A Pocieszyciel... Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni. I zobaczcie, Chrystus mówi, poproszę Ojca, a innego Pocieszyciela dawam. Innego Pocieszyciela, czyli sam jest tym pierwszym Pocieszycielem, a Ojciec daje jeszcze innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy. To jest imię Ducha Świętego. I zobaczcie, też pewne takie zaskoczenie. Ojciec pośle was Ducha, i On, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni. I też możemy być zaskoczeni, że Chrystus nie mówi, pośle Ducha Pocieszyciela, który was przygarnie i pogłaska. Nie, On was wszystkiego nauczy i przypomni. Czyli zobaczcie, to nauczanie i przypominanie Ducha Świętego jest pocieszające. I co Duch Święty chce nam przypomnieć? No chce nam przypomnieć to, co jest dla nas najważniejsze. Duch Święty nieustannie chce nam przypominać istotę naszej relacji z Bogiem. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Jesteś godny miłości. Jesteś dziedzictwem Królestwa Niebieskiego. Nie jesteś niewolnikiem. Bóg cię kocha. Oddał za ciebie życie. Twoje życie zmienia się, ale nigdy się już nie skończy. To są przypomnienia Ducha Świętego. Duch Święty wam przypomni i nauczy. Nauczy was więzi z Bogiem. I to jest pocieszające. Taka jest rola Ducha Świętego Pocieszyciela. I to przypominanie Ducha Świętego przywraca nam nadzieję. Przypomina nam o naszej perspektywie, o tym, jak to nasze życie wygląda przed Panem. Że nie jest pomyłką, nie jest zbiegiem okoliczności, nie jest bezsensem. Że jest wpisane w Boży plan dla nas. I ważne jest, żeby właśnie wtedy, kiedy nachodzi nas smutek, kiedy próbuje wkraść się do naszego serca, żebyśmy wzywali Ducha Świętego Pocieszyciela i mówili mu, przyjdź Duchu Święty Pocieszycielu, przyjdź i przypomnij mi wszystkie obietnice Boga wypowiedziane wobec mnie, przypomnij mi, że jestem dzieckiem Boga, przypomnij mi o miłości Ojca, przypomnij mi każde Twoje zapewnienie o miłości w stosunku do mnie. I wtedy, gdy będzie Duch Święty przypominał nam te słowa, możemy naturalnie dziękować Panu. Nie za to, że doświadczamy teraz smutku, ale za to, że Pan zna rozwiązanie tej sytuacji. Panie, dziękuję Ci, bo Ty obiecałeś, że będę pocieszona. Dziękuję Ci, bo Ty otrzesz wszelkie łzy. Dziękuję Ci za to pocieszenie, które dla mnie przygotowałeś. Też takie przypomnienie. Pamiętam, kiedyś tak wracając z pracy, byłam w takim stanie właśnie chyba zmęczenia i takiej jakiejś ciemności duchowej. I tak sobie myślę o tym. I przyszły mi do głowy słowa konferencji ojca Wadakela. To jest taki ojciec Hindus. Był w Krakowie. On mówił coś takiego, niech ci się nigdy nie wydaje, gdy przeżywasz stan jakiegoś cierpienia, smutku, że Bóg teraz nic nie robi. Do natury Boga należy działanie, czynienie. Jeżeli ci wydaje w takim stanie smutku, że Bóg jakby teraz zapomniał o tobie i nic nie interweniuje w twoje życie, to znaczy, że Bóg szykuje dla ciebie jakąś piękną niespodziankę. Szykuje coś, co cię zachwyci. On mówił, Bóg szykuje dla ciebie wielką tęczę. Pamiętajmy, że tęcza jest znakiem Boga. Jest znakiem Jego przymierza z nami. I wtedy tak jak tak sobie szłam i w tym smutku swoim jakoś tam no, byłam i przypomniały mi się słowa tego Ojca, to przypomnienie wyrwało mnie z tego stanu smutku. Ja się wtedy uśmiechnęłam do tych swoich myśli. Tak, Panie, Ty przygotowujesz coś niesłychanego. Musisz być teraz bardzo zajęty, skoro robisz coś tak pięknego, że ja nie odczuwam teraz Twojej obecności. I czekam z niecierpliwością, co to będzie. Duch Święty jest tym, który ma nam przypominać wszystkie słowa pocieszenia Boga. I On to robi. I teraz tak trochę podsumowując, ale jeszcze trochę. Co my robimy, gdy chcemy kogoś pocieszyć? Jak my się zachowujemy? Co robi Bóg? Jak to wygląda? My i Pan Bóg. Myślę, że przez taką analogię możemy zobaczyć, jak to wygląda właśnie w naszym życiu i jak Pan Bóg tego dokonuje. Pierwsza sprawa, myślę, jak chcę kogoś pocieszyć, taki naturalny odruch serca, chcę mu coś podarować, dać mu jakiś upominek, jakiś znak mojej miłości. I tak samo z Bogiem. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Chrystus jest największym prezentem Boga. Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, największy prezent Boga. Nie mam swoich dzieci, ale wyobraźcie sobie, ci, którzy z was mają, jak to jest dać swoje dziecko, dać swojego syna. Jaka jest wielka miłość Boga, prezent Boga, Jezus Chrystus. Duch Święty, kolejny dar Ojca, to o czym ojciec mówił Krzysztof na kazaniu. Dar Ojca, zupełnie niezasłużony, niezwiązany z naszymi zasługami. Dar Ojca, Duch Święty. Duch Święty tworzy Kościół. Kolejny dar Boga. Nie idziemy do Niego sami. Ten smutek nie musi nas jakby w jakiejś izolacji zamknąć. Możemy go przeżywać z naszymi braćmi i siostrami. Gdy jest mi ciężko, wiara innych i modlitwa innych mnie podtrzyma. Piękno świata. Jesteśmy w takim miejscu. Są wszystko dary Pana Boga. On chce nas pocieszać. Co robimy dalej, gdy kogoś chcemy pocieszyć? Po prostu chcemy być z Nim. Chcemy towarzyszyć Mu w Jego cierpieniu. Chcemy wejść w ten Jego stan. Gdyby się dało, myślę, doświadczenie matek, to by chciały to cierpienie przyjąć na siebie. Zamiast swojego dziecka. I tak samo jest z Chrystusem. On wszedł w nasze cierpienie. On na krzyżu umarł zamiast mnie. Ten krzyż był przygotowany dla mnie. Bóg wchodzi w nasze cierpienie. Podejmuje je zamiast mnie. My próbujemy ulżyć tej drugiej osobie. W Księdze Izajasza w rozdziale 61 są takie słowa, które Chrystus też odnosi potem do siebie. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, bym głosił dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, by obwieszczać rok łaski Pańskiej, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. I to są słowa o Chrystusie. On jest tym, który jest posłany, namaszczony, ale to są słowa też o nas. Chrystus mówi o moich ranach serca. On te rany chce opatrzyć. Mówiąc, że pocieszy wszystkich zasmuconych, to myśli o każdym z nas. Nikogo nie wyłącza z tych słów. Jesteśmy obecni w tych słowach. Chce dać nam wieniec zamiast szaty smutku. Olejek radości. Ten olejek radości jest przygotowany dla mnie. Jest przygotowany dla każdego z nas. To jest obdarowanie Boga. I pamiętajmy o to, że Bóg wypowiadając słowo, jednocześnie stwarza tą rzeczywistość. Bóg mocą słowa stworzył świat. Jeżeli Bóg mówi, że rozweseli płaczących na Syjonie, to się dokona. Jeżeli da nam szatę radości zamiast szaty smutku, to się dokona. Pocieszając kogoś, często wychodzimy do Niego po prostu z dobrym słowem. No i to samo Pan Bóg. Pismo Święte jest dobrym słowem Boga. Tam jest mnóstwo fragmentów, które będą nam przypominać o tym, że Bóg jest miłością. O tym, że ociera łzy, że chce nas pocieszyć. Więc ważne, żebyśmy w takim czasie smutku, wtedy, kiedy jest to czas walki, czytali Słowo Boże. Wracali do tych miejsc, które są miejscami pocieszenia. Możemy spróbować stworzyć taką swoją bazę tych słów, które jakoś szczególnie nas poruszyły, które Pan Bóg mówi do nas, które nas dotykają, w których odnajdujemy się jako w pocieszeniu Boga. W takich naszych ludzkich relacjach, gdy chcemy kogoś pocieszyć, to chcemy często go przytulić. Być blisko tej osoby też tak fizycznie. Ogarnąć ją sobą, sprawić, żeby ta osoba poczuła się bezpieczna w naszych objęciach. I tak samo Bóg. chce wejść z nami w taką bliską, fizyczną relację. To jest Eucharystia. W żadnym innym momencie nie jesteśmy w stanie doświadczyć takiej bliskości Boga. Przenika naszą istotę. Wchodzi w nasze ciało. Przytulenie Boga. Wreszcie, gdy nieraz my sami jakoś widzimy, że nasze pocieszenie nie skutkuje, to myślimy sobie, no to może ktoś inny pocieszy tą osobę. Próbujemy biednego smutasa skontaktować z kimś innym. Może ktoś inny mu pomoże. Może czyjeś dobre słowo go podniesie. I tak samo jest z Bogiem. On stawia na naszej drodze ludzi, którzy są narzędziami Jego pocieszenia. Jest tak, że dana osoba, czy sobie zdaje z tego sprawę, czy nie, przynosi nam pocieszenie od Boga. Ona w Jego imieniu wypowiada słowa. Ona nas przygarnie, ona przypomni nam o poranku zmartwychwstania. Albo na pewnym etapie walczy modlitwą. No tak jak mówiłam, nieraz jest taki etap, że ta osoba smucąca się nie bardzo da się po ludzku przygarnąć. Nie jest na etapie, w którym dotrą do niej nasze słowa pocieszenia. Każdy gest przygarnięcia może wydawać jej się pustym. I wtedy jest czas, żebyśmy o tą osobę walczyli modlitwą. Żebyśmy otoczyli ją modlitwą, żebyśmy wypowiadali nad nią błogosławieństwo Pana. A on reszty dokona. Na koniec jeszcze dwie takie rzeczy. Pierwsza. Ważne, żebyśmy pamiętali, że pocieszenie Pana Boga nie przychodzi automatycznie. Że to nie jest tak, że ja płaczę, smucę się, czekam z założonymi rękami, może z nabudmuszoną miną, wiem to o sobie, na pocieszenie Pana Boga. Pocieszenie wymaga współpracy. Pocieszenie Pana Boga, które otrzymamy smucąc się i płacząc, jest owocem naszego zaufania. Czy ja ufam słowu, które Pan wypowiada? I nieraz jest tak, że w czasie takiego smutku ja o tą ufność muszę walczyć. To nie jest tak, że ta ufność jest prosta. W psalmie 27 mamy takie słowa. Ufaj Panu, bądź mężny, niech się Twe serce umocni, ufaj Panu. Czyli ufność zakłada mężnego serca. Ona nieraz wymaga od nas ufności. Ja pamiętam stan takiego swojego właśnie tego smutku, gdy już tak zaczęłam pomału z niego wychodzić. Ta ufność była walką. Nie bardzo było mnie stać na ten najpiękniejszy akt strzelisty Jezu, ufam Tobie. Ja go trochę musiałam zmodyfikować. Mówiłam, Jezu, nie rozumiem, ale ufam. Taka ufność trochę przez zaciśnięte zęby. Ufność woli. Panie, chcę Ci zaufać. Nie rozumiem, ale ufam. I ja walczyłam sama ze sobą tym słowem. Walczyłam o to, żeby utrzymać się na powierzchni ufności, żeby mój smutek mnie nie przykrył, żeby właśnie nie zamknął się znowu jak grób nade mną. Pocieszenie wymaga ufności, ufność wymaga walki. Pocieszenie też jest owocem współpracy z Bogiem, bliskości z Nim. No jeżeli ja oczekuję pocieszenia od Boga, no to muszę żyć z Nim w bliskiej relacji. Muszę być w stanie łaski. Muszę korzystać z sakramentów. No chcę pocieszenia Boga, chcę pocieszenia od Niego. No to muszę się zbliżać do Niego sposobami, które On proponuje, które On daje. Drogą, którą On wyznaczył. Kolejna sprawa. Musimy pamiętać o tym, doznając pocieszenia, że pocieszenie, które otrzymujemy od Boga, jest dla nas wielkim darem, który nas zachwyca, ale jest też wielkim zadaniem. To jest jak talent, który otrzymujemy od Boga. Jak talent, który my musimy puścić w obrót. To teraz my mamy być tymi, którzy będą pocieszać innych. I w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, wersy 3-5, drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, mamy takie słowa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Takie piękne imię Boga, Bóg wszelkiej pociechy. Możemy tak się do Niego modlić. Ojcze, który jesteś Ojcem wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli być pocieszeni. Byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce. Czyli Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas, byśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w udręce. To jest nasze zadanie i Bóg tego cudu dokonuje. Właśnie może dzieje się coś takiego, o czym my nawet nie wiemy. Będąc wypełnieni pocieszeniem Boga, my to pocieszenie możemy rozdawać innym, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. To nie musi się odbywać za naszą wolą i decyzją. Nieraz dzieje się to zupełnie mimowolnie. A nieraz mamy taką świadomość. Ja dokładnie wiem, w czym mnie Pan pocieszył. I ja wiem, że to jest miejsce takiej mojej wrażliwości, mojego serca, w którym łatwiej mi przygarnąć tych, którzy widzę, że doświadczają tego smutku. I jest to miejsce takiego Bożego błogosławieństwa teraz, w którym ja mogę przygarnąć innych. To jest zadanie dla nas. Być ludźmi pocieszeni dla innych. I na koniec jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna myślę, w kontekście tego, jak my pocieszamy ludzi, przygarniamy, mówimy dobre słowo, przytulamy, dajemy jakiś prezent i co jeszcze? Co jeszcze możemy zrobić, żeby kogoś pocieszyć? Modlimy się, tak. Chrystus jest tym, który nieustannie modli się za nami. On nieustannie wstawia się u Ojca. Duch Święty nieustannie modli się za nas. My się dołączamy do Jego modlitwy. Co jeszcze?
Słuchać.
Słuchamy, tak, tak.
Wiarować intencje przy świętym.
Jak najbardziej. To jest modlitwa.
Sakrament.
Tak, życie sakramentalne. Ale jeszcze jeden sposób, taki bardzo przyziemny. Jak chcemy kogoś pocieszyć, szykujemy dla niego niespodziankę. Dajemy mu jakąś obietnicę. Wymyślamy coś, co tą osobę zachwyci. I taki jest Pan Bóg. Bóg szykuje dla nas wielką niespodziankę. Święty Paweł tak o tej niespodziance pisze. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Musimy mieć świadomość, że pełnię Bożego pocieszenia, które zaczyna się tutaj, otrzymamy w wieczności. W domu Ojca czeka na nas pełnia pocieszenia. To jest ta Boża niespodzianka, która może dodać nam sił do tego, żeby iść teraz. Święty Paweł w którymś z listów pisze, że niewielkie utrapienia tego czasu, to wszystko, co przeżywamy, w kontekście wieczności można nazwać niewielkim utrapieniem. Choćby nie wiem, jak wyglądało. Przygotowują nam bezmiar chwały wiecznej. Wszystkie obietnice Boga w pełni wypełnią się w domu Ojca. Jest mnóstwo fragmentów w Piśmie Świętym, które właśnie o tym mówi. O tym wiecznym Bożym pocieszeniu. W Apokalipsie, w rozdziale 21 czytamy. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie. Bo pierwsze rzeczy przeminęły. Taka jest obietnica Boga. Otrze łzy. Błogosławione łzy, bo będzie je ocierał Pan, bo ociera je Pan. W Księdze Izajasza, rozdział 65. Albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. W domu Ojca nie będziemy wracać do żadnego z naszych smutków. One na myśl nam nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stwarzam. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jego ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu, ani krzyku, ani narzekania. Nie będzie płaczu, krzyku, narzekania. Rozweseli się Pan z Jerozolimy. I też z Izajasza, rozdział 25, niespodzianka Boga, wielka miłość Boga. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwybodniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. W Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. I te słowa możemy uczynić naszą modlitwą. Oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Możemy dodać, że nas wybawi z każdego smutku, że otrze nasze łzy. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Już tu i teraz. Amen.
Amen.